dziedzinie. I chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Efezjan, przeczytali dłuższy fragment. Od 5 rozdziału, od 14 wersetu do 6 rozdziału 4 wersetu. Czytamy tak. Dlatego czytamy. Obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli z szacunku dla Chrystusa. Żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła, On jest zbawcą ciała. Toteż jak Kościół ulega Chrystusowi, żony niech to czynią ze względem mężów we wszystkim. Mężowie natomiast, kochajcie swoje żony, tak jak Chrystus ukochał Kościół, a On wydał za Niego samego siebie, aby Go uświęcić po oczyszczeniu przez kąpiel wodną w Słowie. Chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. Podobnie mężowie, niech kochają swoje żony, tak jak własne ciała. Kto kocha swoją żonę, kocha samego siebie. Nikt przecież swego ciała nie ma w nienawiści, raczej je karmi i chroni, tak jak Chrystus Kościół. Jesteśmy bowiem członkami Jego ciała. Właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. Szanuj swego ojca i matkę. Tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Dłuższy fragment, dzisiaj może nie będziemy aż tak bardzo dokładnie go rozważać, ale chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na pewne główne myśli, które tu się pojawiają. Dlaczego chciałbym o tym mówić? Dlatego, że myślę, że jesteśmy świadkami bezprecedensowego ataku na rodzinę jako taką, małżeństwo i rodzinę. Skumulowany atak, żeby zniszczyć to, co Bóg stworzył. Tak? Ktoś kiedyś powiedział, że małżeństwo jest pomysłem Pana Boga i dobrze funkcjonuje tylko wtedy, kiedy funkcjonuje zgodnie z zamysłem Boga. I słuchajcie, to kilka faktów z ostatnich miesiąca, może góra dwóch. Kto z was słyszał o sprawie Koman? Sprawie Koman, tak zwanej sprawie Koman. Trybunał, widzicie, nie słyszeliście. To jest głośna, tak naprawdę głośna decyzja Trybunału Europejskiego Sprawiedliwości w sprawie pana Komana i pana drugiego nazwiska nie pamiętam, którzy wystąpili do Trybunału Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, dlatego że w Rumunii chcieli funkcjonować w tym kraju jako małżeństwo, pan z panem, tak? I Trybunał rozstrzygnął na ich rzecz korzystnie ten wyrok i już lewicowe media okrzyknęły, że ten wyrok oznacza koniec małżeństwa pojmowanego jako związek mężczyzny i kobiety w Europie. Więc taka rzecz, tak? Kwestia bliżej, powiedzmy, nas. Kto z was wie, że prezydent Gdańska ma pomysł, żeby pewną akcję wprowadzić do liceum trójmiejskich, która się nazywa Zdrowa Love. Zdrowe Love. A polega na tym, że licealiści, czy w ogóle uczniowie szkół średnich, dowiedzą się z tej broszurki, że każdy rodzaj miłości jest ok. Każdy. Każdy. I pastorowie trójmiejscy, większość pastorów trójmiejskich napisało list otwarty do prezydenta Gdańska, żeby w pewien sposób przeciwstawić się tym pomysłom. To jest sprawa taka bardzo bieżąca, tak? Leci, czy właściwie leciała w naszych polskich telewizjach bajka, która się nazywa Harmi i Dom. Fajne tam jakieś przygody, ja osobiście te bajki nie widziałem, ale pewni prawnicy, którzy są zorganizowani w takiej chrześcijańskiej organizacji Alto Lourdes, wystąpili do ludzi, żeby zbierać petycje, dlatego że coś okazuje. W tej bajce jest w pewnym odcinku pojawia się małżeństwo pana z panem, którzy wychowują dziecko i są super rodzinką. To Alto Lourdes wystąpiło przeciwko do Krajowej Rady Telefonii i Telewizji, żeby zakazać w naszych polskiej telewizji wyświetlania tej bajki, dlatego że uderza ona w konstytucję polską. Na tej podstawie, tak? Czyli w konstytucji polskiej jest zawarte, że związek małżeński to związek kobiety i mężczyzny. Sprawa głośna tego chłopca z Anglii, która się okazało, że nie rodzice decydują o sensie czy jego życia, tylko sąd. Tak? To takie sprawy, tak? Które my ostatnio widzimy. Albo może nawet przeczytam wam pewne dane, które ktoś mi tutaj przysłał. Posłuchajcie. 45% mieszkańców jest zdania, że jeśli wiadomo, że dziecko urodzi się niepełnosprawne, to lepiej zdecydować się na aborcję. 41% twierdzi, że rodzenie dzieci ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi to głupota. 38% wyraża opinię, że aborcja płodu z wadami genetycznymi powinna być obowiązkowa. 30% zgadza się, że ludzie chorzy na choroby uwarunkowane genetycznie powinni być poddawani obowiązkowej sterylizacji. 26% sądzi, że rodziny, które podjęły decyzję o urodzeniu dziecka ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi, mimo że mogły skorzystać z aborcji, nie powinny otrzymywać pomocy od państwa. 26% uważa, że państwo powinno bardziej dbać o ludzi zdrowych niż niepełnosprawnych. Wiecie, o jakie państwo chodzi? O Polskę. O Polskę. Więc w naszym kraju, tak? Około miesiąca temu w Irlandii było podjęte referendum w sprawie wolności wyboru, jeśli chodzi o aborcję, i zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za. I dzisiaj teraz socjologowie mają temat do badań, jak to się stało, że w ciągu jednego pokolenia Irlandia, która była uważana za taki bastion tradycyjnych chrześcijańskich wartości, dzisiaj stała się krajem liberalnym. Więc to tylko kilka takich przykładów, które rzuciłem, tak, żeby pokazać, czy uświadomić nam może, że jesteśmy w środku bitwy. W środku bitwy, który zależy na tym, żeby rozbić pośród ludzi wyobrażenie, czym jest małżeństwo czy rodzina, tak? No zaczęło się, powiedzmy, od tam rewolucji seksualnej, później ruchu feministycznego, dzisiaj byśmy do tego dołączyli gender, te działania tych środowisk homoseksualnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co to oznacza dla nas? Jeśli chcemy, żeby nasze dzieci, nie okazało się, że w pewnym momencie one uważają, tak jak uczy świat, do tego jeszcze wszystkiego można by dodać, że coraz więcej, niestety też coraz więcej chrześcijańskich małżeństw się rozbija. Nie wiemy jeszcze w naszym kraju, może w naszych środowiskach nie jest tak źle, ale na przykład dane ze Stanów Zjednoczonych mówią, że więcej rozwodów ma miejsce wśród chrześcijan niż wśród niechrześcijan. Takie dane. Czyli co, że jest tak mentalność nasza, że łatwo jest podjąć taką decyzję jako rozwiązanie. Po co mamy ze sobą walczyć i się kłócić, tak? Rozejdźmy się. Nie ma tego myślenia Bożego. Dlatego też, tak jak tutaj czytamy, pokrótce, zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Więc dzisiaj chcę, żebyśmy mogli w jakiś sposób zwrócić się na uwagę, na nasze postępowanie, gdzieś wejrzeć w nasze serce. Żyjcie raczej jako ludzie mądrzy, tak? Którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. W trudnych czasach. Ja tu wspomniałem tylko o małżeństwie, o rodzinie, a przecież apostoł Paweł na przykład mówi, że w czasach ostatecznych dzieci będą nieposłuszne rodzicom, tak? Dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że coś nie do pomyślenia, że ludzie starsi, że dzieci nie będą chciały się opiekować swoimi rodzicami. Mówi się, że jednym z najbardziej chwytliwych zawodów już zaczyna być, a wkrótce będzie jeszcze bardziej, opiekunka do starszych osób, czy opiekun do starszych osób, tak? Bo rodzic, nie wiem, zniedowężniały jest kłopotą dla dzieci, które nie mają czasu opiekować się starszą osobą, bo praca, bo własne dzieci i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś było to nie do pomyślenia. Dzisiaj okazuje się, że jak najbardziej tak. Więc widzimy na każdej płaszczyźnie, że te rzeczy się dzieją i te zmiany dokonują się na naszych oczach, więc w jaki sposób my możemy się temu przeciwstawić? Tylko w rodzinie, która jest Bogiem silna. Ale posłuchajcie, z drugiej strony, gdybyśmy chcieli poczytać różne poradniki, to możemy w nich przeczytać wspaniałe rady na temat rodziny. Jak dbać o to, żeby ogień w związku nie gasł i tak dalej. I myślę, że możemy znaleźć dobre małżeństwa i dobre rodziny, które nie są wcale w ogóle wierzące, tak? Więc moje pytanie jest takie. Czym różni się dobre chrześcijańskie małżeństwo i rodzina od dobrego małżeństwa i rodziny, które jest niechrześcijańskie? Czym się różni? I tam, gdzie nie uznają Boga, ludzie się też mogą kochać. Mogą dbać o swój związek. Mogą dobrze wychowywać dzieci, tak? Więc gdzie jest ta różnica tak naprawdę? Czy w tym, że chrześcijańskie rodziny się kochają, te, które są niechrześcijańskie, też mogą powiedzieć, że się kochają, tak? Nawet pan z panem może powiedzieć, że się bardzo kochają, tak? I że kochają dziecko, które będzie ich związku, ich powiedzmy rodzinie, tak? Też mogą to powiedzieć. Można powiedzieć, że chrześcijanie są wierni sobie nawzajem, ale również ludzie, których byśmy nie określili jako wierzący, mogą być też sobie wierni do końca. Wiecie, ostatnio tam zmarł ten taki znany aktor Roman Kłosowski, co grał Maliniaka w 40-latku, i tam czytałem taką krótką notę o nim i jest o nim powiedziane, że on bardzo kochał swoją żonę, bardzo. Pierwsza jego żona, byli ze sobą tam wiele dziesiątek lat i ona zmarła kilka lat temu. Ludzie, którzy go znali blisko, mówili, że on właściwie świata poza nią nie widział. Świata poza nią nie widział. Tak bardzo ją kochał. Ja nie wiem, czy Roman Kłosowski jest wierzącym człowiekiem, czy nie, chociaż jeszcze rok temu nagrywał, czytał jeden z psalmów do tej wielkiej superprodukcji Biblii Audio, chociaż już sam nie widział. Czyli co, możemy znaleźć małżeństwa, które moglibyśmy powiedzieć, że są wspaniałymi małżeństwami, ale Boga w ich życiu niekoniecznie byśmy mogli znaleźć. Więc czym w istocie rzeczy tak naprawdę jest różnica między małżeństwem chrześcijańskim i rodziną chrześcijańską, a dobrą rodziną niechrześcijańską? Jak myślicie? Może ktoś coś rzuci? Na czym polega różnica? Co jest takiego innego w małżeństwie chrześcijańskim, a nie w małżeństwie, które nie przyznaje się do Chrystusa? Bardzo często tak jest, ale myślę, że moglibyśmy znaleźć też niewierzące rodziny, które pomimo trudności w jakiś sposób trwają przy sobie. Chociaż oczywiście fundament Boga. Wiecie, czytamy tutaj, na czym polegać ma nasze niemarnowanie czasu w sytuacji, czy nasze wykorzystywanie czasu w sytuacji, kiedy są trudne czasy. A myślę, że takimi w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o małżeństwo i rodzinę, można nazwać obecne czasy. To nie są dobre czasy dla rodziny i małżeństwa, pojmowanego w kategoriach takim, jak Bóg je ustanowił. Nie są to dobre czasy. Więc czytamy co? Żebyśmy napełniali się, dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. To jest odpowiedź na to, w jaki sposób mamy funkcjonować w tych trudnych czasach. Pozwalać się napełniać Duchem Świętym. I dzisiaj chcemy też to w jakiś sposób też czynić, przez to, że zwracamy się ku Słowu Bożemu. Więc na czym polega istota chrześcijańskiego małżeństwa i chrześcijańskiej rodziny? która się różni, co jest tą różnicą, jeśli chodzi o porównaniu z małżeństwem, które jest niechrześcijańskie, czy rodziną, która nie jest chrześcijańska. Jest nią to, że takie małżeństwo, czy taka rodzina żyje nie dla siebie, ale żyje dla Chrystusa. Natomiast dobra rodzina może żyć jak najbardziej dla siebie. Są sobie oddani, żyją dla siebie, mogą tworzyć wspaniałą rodzinę, naprawdę wspaniałą rodzinę, dbać o to, żeby mieć wspaniały czas, dbać o tradycje jakieś swoje rodzinne. Dzieci mogą się czuć kochane w takim małżeństwie, mogą mieć wspaniałe dzieciństwo, bo rodzice ich kochali. Ja słyszę tak, pewnie wy też słyszycie od ludzi niewierzących, że na przykład rodzice, dzieci, powiedzmy dzisiaj dorosłe, mówią, że ich rodzice ich wspierali. Tak? I to są świadectwa, które byśmy mogli przytoczyć od ludzi, o których nie usłyszymy, że Chrystus jest w ich życiu najważniejszy. Więc zdarzają się takie sytuacje. Ludzie się w jakiś sposób mają swoje zasady, które sprawiają, że no, dbają o swój związek. Zależy im na tym, żeby ich dzieci wychować też dobrze. Tak? To Jezus sam mówi o tym, akurat w trochę innym kontekście, kiedy mówi o tym, żebyśmy się nie troszczyli, ale też powiedział, że i poganie kochają siebie nawzajem. Cóż szczególnego czynicie, jeśli się kochacie siebie nawzajem? I poganie to czynią, tak? Więc poganie są do tego zdolni również. Ale różnica polega na tym, na czym jesteśmy skoncentrowani. Czy jesteśmy skoncentrowani na sobie jako małżeństwie i rodzinie, czy jesteśmy skoncentrowani na Chrystusie? Apostoł Paweł mówi tutaj, że tajemnicą małżeństwa jest Chrystus. To jest wielka tajemnica, nawet używa tutaj słów. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Wielka tajemnica, która jest nam objawiona. Więc słuchajcie, przeczytam jeszcze jeden fragment apostoła Pawła, który ja osobiście, ja jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś z kazalnicy głosił na ten temat. Wydaje się on jakby nie za bardzo w kontekście, który pomaga trwać małżeństwu. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, od 29 wiersza przeczytam do 35. Chcę podkreślić, bracia, że czasu dano nam niewiele. W tym, który nam pozostał, niech również ci, którzy mają żony, żyją tak, jakby ich nie mieli. Ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. Ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli. Ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali, a ci, którzy używają świata, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Ten, kto nie ma żony, troszczy się o sprawy Pana, o to, jak przypodobać się Panu, a ten, kto ma żonę, troszczy się o sprawy świata, jak dogodzić żonie i żyje w rozdarciu. Również kobieta niezamężna, podobnie jak dziewica, troszczy się o sprawy Pana, chce zachować świętość ciała oraz ducha. Mężatka natomiast troszczy się o sprawy świata, chce dogodzić mężowi. Mówię to wszystko dla waszej własnej korzyści, nie po to, by zarzucać wam na szyję jakąś pętlę. Zależy mi na tym, aby nic wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. Ja powiem wam szczerze, z tym fragmentem miałem sporo kłopotu. Sporo kłopotu, żeby się z nim zgodzić. Dla mnie taki trudny się wydaje ten fragment. No, jak to? Jak to mamy odnieść do naszego życia? Ale myślę, że odpowiedź tkwi w słowach Jezusa, który powiedział tak. Każdy, kto kocha bardziej niż mnie, ojca, matkę, żonę, dzieci, nie jest mnie godzien. Tak? Każdy. Każdy, kto kocha bardziej niż mnie, ojca, matkę, żonę, kogokolwiek, tam Jezus mówi w kontekście rodziny, nie jest mnie godzien. Wiecie, ja przez długi czas odnosiłem te słowa bardziej w kontekście, no tak, jak jesteś w niewierzącym małżeństwie i ty się nawrócisz, bo Jezus tam mówił o tym, że wprowadza, nie przyszedł przynieść pokój na ten świat, ale miecz, tak? Że on sprawi, że nastąpi rozbicie w rodzinach. Rozbicie. Ja zawsze to odbierałem w kontekście niewierzących rodzin, gdzie ktoś się nawróci i staje w konflikcie z resztą rodziny, bo chce iść za Chrystusem, a rodzina go skłania do tego, żeby nie szedł. Ale prawda jest taka, że te słowa również tyczą się tak samo wierzących rodzin i wierzących małżeństw. Może to jest trudna mowa, ale może być tak, że jesteśmy czasem tak rodzinni, że stajemy się niegodni Jezusa. Stajemy się tak rodzinni, że stajemy się niegodni Jezusa. W sytuacji, gdy okazuje się, że małżonka, małżonek, dzieci stają się dla nas ważniejsze niż Pan. I istotą tego, co mówi apostoł Paweł w tych trudnych słowach, sprowadza się do tego ostatniego zdania. Zależy mi na tym, aby nic wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. I to jest ta różnica, która jest decydująca, jeśli chodzi o dobre małżeństwo chrześcijańskie czy dobrą rodzinę chrześcijańską, że ona żyje w pełen poświęcenia sposób dla Pana. Oczywiście pewien zły sposób można te słowa zrozumieć tak, że zdarzają się ludzie, którzy na przykład w taki sposób służą Bogu, że zaniedbują swoją rodzinę. I to jest złe. Tak dalece poświęcają się w służbie dla Boga, że ich rodzina zostaje zaniedbana. I to jest złe. I nie o tym to apostoł Paweł mówi. On mówi w kontekście świata, chęci bardziej przypodobania się żonie niż Panu. Że mogą powstać konflikty, w których Pan chce tego, ale żona tego nie chce i stajemy przed wyborem. Komu bardziej chcemy się przypodobać? Kto kocha bardziej niż mnie, ojca, matkę, żonę, dzieci, niż mnie, nie jest mnie godzien. I w tym kontekście słowa apostoła Pawła, który mówi o tym, że mąż ma kochać żonę jak Chrystus, Kościół i tak dalej, wydają się jakby się trochę ze sobą kłóciły, ale myślę, że tu nie ma żadnej sprzeczności. Żadnej sprzeczności. Tam Paweł pisze, nie szukaj żony, nie szukaj męża. Lepiej, żebyś żyła czy żył sama. Tak jest lepiej, bo chcę, abyście nie mieli trosk, zwłaszcza, że czasy są trudne. Ale tutaj mówi o czymś innym, mówi o wielkiej tajemnicy, więc chcę, żebyśmy się mogli temu w jakiś sposób przyjrzeć, tak? Wiecie, w naszych małżeństwach również Pan może być drugi, a nie pierwszy. Może być tak. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Wiecie, może być tak, że gdyby przed nami postawiono wybór, pomyślmy chwilę o tym, gdyby postawiono przed nami wybór, jeszcze dzisiaj możesz oglądać oblicze Jezusa, Pan cię zabierze do siebie, zostawisz swoją rodzinę. Czy byśmy na to poszli? Może okazałoby się, że tak naprawdę nasz mąż, nasza żona są dla nas o wiele ważniejsi niż Jezus. Może się okazać, że owszem, cenimy Go, owszem, kochamy Go, ale wcale nie najbardziej na świecie. Wcale nie najbardziej na świecie. Pewien taki boży pastor, Francis Chan, on podał taki swój przykład. On mówi, że to jest wielki problem w Stanach Zjednoczonych, że tak naprawdę chrześcijańskie małżeństwa nie żyją dla Chrystusa, tylko żyją dla siebie. Są skoncentrowane na sobie, a nie na Chrystusie. Nie na celu Boga, tylko na swoich celach. I mówi tak, że jako wierzący ludzie, którzy mieli się pobrać, bardzo pragną, żeby Pan przyszedł, ale szczerze też pragną, żeby tylko Pan nie przyszedł prędzej, jak ich przed ich nocą poślubną i miesiącem miodowym. Tylko Panie, poczekaj, tak? Jeszcze chwilę poczekaj, tak? On troszeczkę żartował, ale z drugiej strony pokazał też na pewną prawdę, że to wcale nie było śmieszne, że prawda była taka, że on w swoim sercu bardziej pragnął innych rzeczy niż Jezusa. To obnażyło, że jego serce pragnie innych rzeczy bardziej niż Jezusa. Dla nas to mogą być inne rzeczy, tak? Nie masz żony, nie masz męża. Panie, poczekaj, aż będę mieć żonę, wtedy dopiero przyjdź, tak? Jeszcze zanim znajdę żonę i trochę zażyję przyjemności życia małżeńskiego. Dla kogoś innego to może być to, przyjdź, Panie Jezu, ale poczekaj, aż dorosną mi dzieci. Ja osobiście chętnie bym wnuków doczekał. Panie, poczekaj, bo ja jeszcze mam plany na swoje życie. Chciałbym zrobić to i tamto. Chciałbym gdzieś, nie wiem, pojechać, zrealizować jakieś marzenie mojego życia, które zrealizować mogę w tym świecie. Ale, Panie, wcześniej nie przychodź. Duch i oblubienica woła, przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu, w każdej chwili. W każdej chwili. I wiecie, to nie jest takie proste. Przekonałem się o tym, kiedy tak naprawdę, wiecie, byłem w tym szpitalu i tam mi lekarze mówili, że no, mogę stracić Sylwię. I wtedy tak naprawdę stanąłem przed tym pytaniem. Panie, co jest dla mnie ważniejsze? Czy ja ją Tobie oddam? Czułem, że przed takim pytaniem muszę stanąć. Modliłem się tak oczywiście o jej życie i tak dalej, ale stanąć musiałem przed tym pytaniem. Czułem, że, nie wiem, czy za dużo powiem, ale że jakby Duch Święty mnie przed tym pytaniem sam stawiał. Czy ja ją Tobie oddaję? Czy dla mnie ona jest ważniejsza, żeby mi ona była przy mnie, czy żeby ona była z Tobą, jeśli Ty chcesz tego, żeby ona już była z Tobą, nie? I powiem Wam, że to nie było to pytanie, nie przyszło mi odpowiedź na nie proste. Dopóki, że tak powiem, wszystko jest okej, to nam się wydaje tak, kochamy Pana. Ale kiedy nagle stajemy w takiej sytuacji, kiedy musimy w pewien sposób dokonać wyboru, to wtedy się okazuje, może się okazać, że wcale Pan nie jest najważniejszy. I powiem Wam, że cieszę się, że mogę odpowiedzieć Bogu na to pytanie, chociaż to nie było proste, tak? W jakiś sposób musiałem się z tym zmierzyć. Powiedzieć Bogu, Boże, Cię oddaję. Jeśli chcesz, zrób, co chcesz. Może być z Tobą. Ona jest przede wszystkim Twoja, nie moja. I ja nie chciałbym być pierwszy w jej życiu, tylko drugi. Pierwszy niech jest Jezus. Więc przyjrzyjmy się dzisiaj, zwróćmy zatem uwagę na własne postępowanie. Co dzisiaj dla nas jest ważniejsze? Czy Jezus rzeczywiście jest pierwszy? Czy wychowując nasze dzieci, chcemy, żeby one kochały bardziej Jezusa niż nas? Mając ten cel przed oczyma, żeby bardziej kochały Jezusa niż nawet nas? To był ten warunek uczniostwa, który Jezus postawił. Ja chcę być Panem. Chcę być Panem waszego życia i waszego małżeństwa. Tak? A to oznacza, że jako małżeństwo mamy przed sobą wizję życia, której nie mają niewierzący ludzie, nawet jeśli siebie kochają. Tą wizją jest wizja, którą Pan przed nami rysuje. Tą wizją jest perspektywa wieczności. Więc Jezus, apostoł Paweł mówi tak, bądźcie względem siebie nawzajem ulegli szacunku dla Chrystusa. Tak zaczyna ten fragment odnośnie małżeństwa i rodziny. Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli. Więc tu mówi o wzajemnej uległości, co jest niezwykle istotne wobec kolejnego wersetu, który mówi, żony ulegajcie swym mężom jak Panu. I to jest ta różnica, która odróżnia małżeństwo niewierzące od małżeństwa wierzącego. Żona ma kochać męża, znaczy być poddana mężowi jak Panu. Mąż ma kochać żonę jak kto? Jak Pan. Dzieci mają być posłuszne jakim rodzicom? W Panu. To jest to, co spina tą chrześcijańską rodzinę. Pan. Pan. Że wszystko, cokolwiek robimy, to robimy to w Panu, mając za wzór Jezusa Chrystusa. Więc żony, ulegajcie swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. Zobaczcie, dla małżeństw niewierzących ta koncepcja, ta idea jest jakimś absurdem. Można by było wyświetlić, tam na Facebooku umieściłem tą ilustrację, która przedstawia taki rysunek, który przedstawia małżeństwo. Nie pamiętam kolejności. Tam, gdzie jest napisane, że... Gdzie jest ten rysuneczek małżeństwa? Rysuneczek małżeństwa. Małżeństwo to związek dwojga ludzi, z których jedno ma zawsze rację, a drugie to mąż. Tak, tak, taka sobie myśl. Tam jest takie drugi, taka też narysowana taka jakby kobietka, pani Bukowa. O właśnie, zanim się ze mną pokłócisz, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde słowo źle wypowiedziane może zagrażać twojemu życiu lub zdrowiu. Taki żarcik słyszałem. Pyta się pan doktor faceta. Czy uprawia pan ekstremalne sporty? Na co odpowiada mąż. Czasem sprzeciwiam się żonie. Słuchajcie, dlaczego ludzie takie rzeczy piszą? I my się możemy z tego nawet pośmiać. No właśnie. Bo gdyby to była jakaś totalna abstrakcja, której nie odnajdujemy nic wspólnego tyczącego się naszego życia, to by to nas w ogóle nie tykało. Ale dlaczego tak jest? Bo koncepcja poddania się mężowi jest jakąś bzdurą, tak? Dla ludzi w tym świecie. Jaką koncepcję podkreśla ten świat? Partnerstwa, tak? Ja nie mówię, że ona jest zła w swej istocie, tak? Bądźcie względem siebie nawzajem ulegli. Ale jednak Boże Słowo mówi, że żona ma być uległa mężowi jak Panu. Jak Kościół ma podlegać Panu. Oczywiście tu jest ważny cały kontekst, dlatego że jeśli mężczyzna czyni to, co do niego należy, czyli kocha swoją żonę jak Chrystus ukochał swój Kościół, czyli tak, że oddaje za nią swoje życie i robi wszystko, żeby stawić ją świętą, to żona musi się poddać mężowi, żeby do tego celu mogło dojść, tak? Musi z nim współpracować najzwyczajniej w świecie. Bo Bóg na mężczyźnie złożył odpowiedzialność, żeby kobieta stanęła przed Ojcem doskonała, tak? Dlatego, że mąż tak ją kocha. To jest oczywiście pewien wzór. W naszym życiu różnie bywa, do doskonałości może nam wiele brakować, ale zwróćcie uwagę, że uległość czy poddanie się kobiety jest sprawą jak najbardziej Bożą, bo co prowadzi do pokory i do wielkiej wiary, jak nie poddanie się? W przypadku kobiety uległość czy poddanie jest oznaką jej siły, bo mężczyźnie się poddać jest dużo trudniej. Ale zobaczcie, dzisiaj żyjemy w świecie, w którym bardzo często kobiety muszą brać sprawy w swoje ręce, bo jak nie weźmie, jakby się słuchała tego, nie wiem, pijaka, tak, jej męża, to on by to małżeństwo zupełnie zrujnował, tak. Tu czytamy o tym, że Chrystus jest głową Kościoła, on jest zbawcą ciała. On jest zbawcą ciała. I zadaniem męża jest chronić i karmić. Chronić i karmić, więc kobieta, która może polegać na swoim mężu, bo on ją kocha, także za nią by życie położył, może mu spokojnie zaufać i polegać na nim, więc może mu się poddać, tak? To jest gdzieś pisane też w serce kobiety przez Pana Boga. I tu się wydaje, że taka jest sprzeczność. Z jednej strony, w jednym miejscu apostoł Paweł mówi, żyj tak, mężu, jakbyś żony nie miał. A tutaj mówi, kochaj swoją żonę tak, że za nią życie oddasz. Najbardziej na świecie, nie? I wydaje się, że tu jest pozorna sprzeczność, ale tu nie ma sprzeczności. Mąż ma kochać żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół. Ta miłość do żony ma się brać skąd? Z Chrystusa. Nie z nas samych, tak? Ale z Chrystusa, z tym celem, jakim jest co? Chrystus chciał przez to przygotować sobie Kościół godny chwały, bez plam i zmarszczek lub czegoś w tym rodzaju, ale święty, niczym nieskalany. To jest cel dla małżeństwa. To jest cel dla Bożej rodziny, tak? Żeby być rodziną pełną Bożej chwały. Pełną Bożej chwały, świętą. Bez plam, bez skazy, bez zmarszczek. To jest wielkie wyzwanie. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze można spotkać, ale ja spotkałem facetów, wierzących facetów na swojej drodze, którzy wręcz bili żonę tym wersetem. Ty masz słuchać się męża, bo ci Bóg nakazuje, tak? Jeszcze jej groził palcem. Ale sam jakoś nie widziałem, żeby specjalnie ją kochał. Więc to jest takie obopólne, tak? Mężu, kochaj żonę, tak jak Chrystus umiłował swój Kościół. Wielkie wyzwanie dla nas. Wielkie. Potężne wyzwanie dla nas. Żeby w taki sposób kochać żonę. Jak Chrystus. Myślę, że to chyba, kto wie, czy to nie jest trudniejsze zadanie, niż podlegać mężowi. I to jest ten cel, tak? Że my nie mamy być skoncentrowani na sobie, ale skoncentrowani na Chrystusie. Więc żyjemy dla większego celu, niż mogą żyć wspaniałe rodziny i małżeństwa w świecie. One żyją dla siebie, żyją dla dzieci. Powiedzmy, chcą, żeby ich tam może wnuki też wspaniale żyły, żeby coś stanowiły i tak dalej. Ale wierzące małżeństwo ma zupełnie inną perspektywę, która sięga wieczności. Nie żyjemy tu tylko dla siebie, żeby mieć fajny czas ze sobą, ale żyjemy dla misji Chrystusa. Więc nie jesteśmy tylko, czy nie powinniśmy tylko być rodziną skoncentrowaną na sobie, ale skoncentrowaną na Chrystusie, która urzeczywistnia rzeczywistość nieba między sobą. Dzieci, bądźcie posłuszne swoim rodzicom w Panu, bo to jest rzecz właściwa. I to można rozumieć dwojako. Wy, dzieci, bądźcie posłuszne, bo to jest dobre w Panu, ale bądźcie też posłuszne rodzicom, którzy są w Panu, dla waszego dobra. Dlaczego? Bo ci rodzice prowadzą was do tego, żebyście wiedli życie, które będzie pełne chwały, święte, nieskalane. Szanuj swego ojca i matkę, tak brzmi pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Więc jeśli dzisiaj jest taka tendencja, żeby nie szanować rodziców, tylko do domu starców ich najlepiej wysłać, żeby nam życiu nie przeszkadzali, to będzie krótkie nasze życie, tak? Natomiast wy, ojcowie, nie pobudzajcie swoich dzieci do gniewu. Ojcowie, nie pobudzajcie dzieci do gniewu. Jak dzieci można pobudzić do gniewu? Ja myślę, że jedną z rzeczy, przez które można dzieci pobudzić do gniewu, jest to, że po prostu nie poświęca im się czasu. Czytałem takie badania, które wykazały, że dzisiejsi ojcowie spędzają 40% czasu mniej niż pokolenie czy dwa temu. Dużo mniej czasu. Oczywiście praca, inne sprawy, nie ma czasu, tak? Nie mamy czasu. Inna sprawa, że bywa też tak, że możemy pobudzać swoje dzieci do gniewu przez swoją niesprawiedliwość względem nich. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział, że najlepszą rzeczą, jaką mężczyzna może zrobić dla swoich dzieci, to jest kochać ich matkę. Najlepszą rzeczą, jaką mężczyzna może zrobić dla swoich dzieci, to kochać ich mamę. Kochać ich mamę. Wychowujcie je według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Tydzień temu mówiłem o Helim, który nie wychowywał swoich synów według wyraźnych reguł i wskazań Pana i skończyło się to przekleństwem dla całej jego rodziny. I przyszedł Boży osąd, bardzo surowy, do jego całej rodziny. Do całego jego rodu. Tylko dlatego, że on nie wychowywał swoich dzieci według wyraźnych reguł oraz wskazań Pana. Więc dzisiaj nie mamy czasu, tak? Tu jest powiedziane, nie bądźcie nierozsądni, wykorzystujcie czas. Wykorzystujcie czas. Można powiedzieć, ktoś jest za młody, jak jest za młody, to musi się wyszaleć. Nie ma czasu dla Pana Boga, tak? Ktoś inny powie, że jak się zakochał, to też nie ma czasu dla Pana Boga, bo jest zakochany, zapatrzony w tą drugą osobę. Jak mu się w końcu pobiorą, to są zatroskani, bo są dzieci, trzeba wychowywać dzieci, nie ma czasu dla Pana Boga też, tak? Ktoś inny powie, że jest zapracowany, bolączka chyba dzisiejszych naszych czasów. Ja nie mam czasu, ja przychodzę z pracy i padam na pysk, tak? Często. Nie mam czasu dla Pana Boga. Potem powiemy, że jesteśmy za starzy, a potem powiemy, że za późno, tak? Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli się przyjrzeć. Wiecie, jest taki czas wakacyjny się zaczyna. Więc to jest czas zazwyczaj, gdzie ludzie potrafią planować wakacje i potrafią zaplanować te wakacje czasami nawet bardzo drobiazgowo, żeby spędzić fajny czas. I to, ja nie mówię, że to jest oczywiście coś złego, to jest coś bardzo dobrego, żebyśmy spędzili fajnie czas w naszych kręgach rodzinnych, ale chciałbym dzisiaj nas zachęcić do tego, prawdę mówiąc, sam od niedawna zaczynam się z tym po prostu też mierzyć. W jaki sposób ja chcę funkcjonować jako mąż, jako ojciec i ku jakim celom patrzę. Czy patrzę rzeczywiście w wieczność? Czy patrzę w tym kierunku i robię cokolwiek w tym kierunku, żeby moi synowie kochali bardziej Jezusa niż mnie? Bardziej Jezusa niż mnie. Chociaż wiem, że usłyszeć słowo od syna kocham cię, tatuś, to po prostu jest jak miód na serce. Wczoraj byłem w więzieniu i pewien facet, tak, który ze mną rozmawiał w tym więzieniu, sam koło 50, jego syn, który też siedzi w więzieniu, ma 27 lat, przysłał mu list. I on mówi, pisze o różnych rzeczach, gdzie siedzi, co tam i tak dalej, ale mówi to jedno zdanie na końcu listu. Tato, kocham cię. Tato, kocham cię. A mówi, był przechlapanym rodzicem, bo chlał. Jego synowie, jego dzieci nie miały nic z niego. Ale mówi, to jedno zdanie. Normalnie go wzruszyło do głębi. Dorosły mężczyzna, 20-paroletni, napisał do swojego taty, chociaż ten mu życia niestety, ale dobrego nie sprawił. Kocham ciebie, tato. Takie to jest dla nas ważne. Ale bardziej bym chciał, żeby moje dzieci kochały nawet Jezusa niż mnie. Co możemy dla... Pomyślmy o tym, co możemy zrobić, żeby zwrócić dzisiaj uwagę na własne postępowanie i budować nasze rodziny w taki sposób, że to nie będą tylko rodzinne nasze te rodziny, że nie będziemy mieć tylko rodzinny czas, ale że będziemy żyć razem dla Chrystusa. Razem jako rodzina, jako małżeństwo dla Chrystusa, będąc skoncentrowani bardziej na Chrystusie nawet niż na sobie. Wiecie, może jeszcze te dwie ostatnie myśli, które mam w tamtym z tych 5 ilustracji, albo nawet te 3. Tą z tym parasolkami. Myślę, że ktoś to fajnie oddał. Naturalny porządek domu. Jest żona, która ma pod sobą dzieci i zarządza domem, bo Bóg dał jej taką mądrość, ale ona jest pod parasolem męża, który chroni jej rodzinę i ją karmi. Tak? I myślę, że tu nie chodzi bynajmniej tylko o zapewnienie samego bytu, bo myślę, że zbyt często mężczyźni, którzy się czują odpowiedzialni za swoje rodziny, myślą o zapewnieniu bytu materialnego, a nie myślą o zapewnieniu tego bytu wiecznego. Żeby nie tylko inwestować w swoje dzieci na tym świecie, ale inwestować w taki sposób, żeby skarby w niebie były w życiu, te skarby niebiańskie były w życiu naszych dzieci. Ale na tym wszystkim jest parasol Jezusa Chrystusa. To On jest Panem tego wszystkiego. I kolejne te myśli. Matka Teresa powiedziała coś, to może tą poprzednią. Jeśli chcesz naprawić świat, to przyjdź do swojego domu i kochaj swoją rodzinę. Myślę, że bardzo fajną rzecz powiedziała. Jeśli chcesz naprawić świat, to idź do domu i kochaj swoją rodzinę. Takie to z jednej strony proste. I ta ostatnia myśl to jest przysłowie chińskie. Jeśli zanim zaczniesz poprawiać świat, przejdź się 3 razy przez własny dom. Przejdź się 3 razy przez własny swój dom. Więc może chciałbym, żebyśmy się dzisiaj mogli w jakiś sposób przejść przez własny dom. 3 razy. Tak symbolicznie 3 razy. I tak jak tutaj czytaliśmy, nie upijajcie się winem, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Pomyślmy o tym. Pomyślmy o tym, co dzisiaj Pan chce mówić do naszych serc. Bo może chce pokazać nam, że mamy trochę niewłaściwie poustawiane priorytety. Że może potrzebujemy te priorytety właściwie ustawić. Że może pokaże nam, że wcale najbardziej go nie kochamy. Tylko kochamy, jak to się mówi, koszula bliższa ciału, dlatego kochamy tych, którzy są nam bliscy. ale może kochamy ich w taki sposób, który się nie do końca podoba Panu. Jeśli Pan nie jest najważniejszy w naszym życiu, czy rzeczywiście cenimy Go najbardziej na świecie? Czy rzeczywiście kochamy Go najbardziej na świecie? Czy może Bóg nas postawić przed swego rodzaju próbą, jak dla mnie było chociażby ta sytuacja w szpitalu, a dla Abrahama było to wezwanie, kiedy Bóg powiedział mu: idź złóż ofiarę z mojego dziecka, z twojego dziecka, tak, z Izaaka. Idź złóż tę ofiarę. I czasami w jakiś sposób Bóg chce, dzisiaj może nie fizycznie, żebyśmy składali nasze dzieci w ofierze, ale chodzi o pewne oddanie, tak? Idź złóż w ofierze swoją żonę, swojego męża, swoje dzieci, swoją mamę, tatę. Idź złóż w ofierze Panu Bogu. Oddaj, czyli tak, po prostu poświęć ich Panu Bogu. Poświęć ich Panu Bogu. Wiecie, słyszałem świadectwo takiego chińskiego wierzącego, wiecie, kościół w Chinach bardzo prześladowany i tak dalej, on stanął przed wyborem. Postawiono przed nim wybór. Albo przestaniesz głosić Jezusa i twojej rodzinie nic się nie stanie, albo twojej rodzinie coś się stanie, jeśli nie przestaniesz głosić Jezusa. Dla nas to jest abstrakcja. Dla tamtego człowieka to był autentyczny wybór, przed którym musiał stanąć. Tobie nic nie zrobimy, twojej rodzinie zrobimy. On wybrał, że będzie dalej głosić Chrystusa. Nie zamilknie. Żadne władze nie zamkną mu ust, żeby nie opowiadać o Chrystusie. Skończyło się tym, że jego dzieci wylądowały, jego żona wylądowały w obozie pracy. Co dalej? On już nie wiedział, co się z nimi stało. Czy w tym obozie umarły, czy nie. Taka była cena. Inny przypadek chińskiej wierzącej. Mamy, tak? Też postawiono ją przed podobnym wyborem. Czy będzie prowadzić, czy dalej będzie uznawać Jezusa, czy i wtedy się nic nie stanie jej rodzinie, czy chce posłać swoje dzieci, czy tam w wypadku konkretnie ona miała syna, chce go posłać do obozu pracy. I ona też dokonała wyboru, wybrała Jezusa. Po wielu, wielu latach później, kiedy jej syna wypuścili z tego obozu pracy, ona chciała spotkać się ze swoim synem. Powiedzieć mu, że go kocha, ale najbardziej kocha Jezusa. Kiedy ten syn dowiedział się, że jego mama chce się z nią zobaczyć, powiedział: nie chce jej widzieć na oczy. Nie chce jej widzieć na oczy. Słuchajcie, takie wybory. Dla nas abstrakcja, ale gdzieś dzisiaj na świecie są ludzie, którzy stają przed takim wyborem w swoim życiu. Wybieraj, Jezus albo rodzina. Być może my nigdy nie staniemy przed takim wyborem, ale Bóg może postawić nas przed wyborem, gdzie zapyta nas o to w naszym sercu. Kochasz bardziej Jezusa czy swoją rodzinę? Kogo bardziej kochasz? Kogo bardziej kochasz? Brat Jun, ten taki znany, który napisał tą książkę Człowiek z nieba, która opowiada jego historię, on w tej książce mówi o takiej historii, że też się martwił o swoją rodzinę, kiedy został on z kolei wysłany do obozu, tak, do więzienia. Ale Bóg mu powiedział: ty się nie bój, ja zatroszczę się o twoją rodzinę. Ja się zatroszczę. On dzieci swoich nie widział, właściwie całego dzieciństwo te dzieci go nie widziały, nie miały ojca. Ale Bóg zatroszczył się o jego dzieci i dzisiaj, kiedy są tam gdzieś w Niemczech, całą rodziną, te dzieci służą Bogu, dzisiaj jako dorosłe dzieci. Służą Bogu, bo Bóg się zatroszczył o te dzieci. Więc czasami Bóg może postawić dzisiaj nas przed wyborem. Nie masz żony, ale może pragniesz jej ponad wszystko w świecie. Ale czy bardziej pragniesz Jezusa? Nie masz męża? Podobnie. My, którzy mamy żony, mamy mężów. Kiedy dzisiaj by Jezus się nas zapytał, kto dla ciebie jest ważniejszy? Ja czy twoja żona, mąż, twoje dzieci? Jaka odpowiedź padnie w naszym sercu, tak szczerze. Tylko Duch Święty może też nam pokazać, jaka jest prawda w naszych sercach. Bo wiemy, że Bóg nie chce zabierać nam przecież naszych ukochanych, tak? Izaaka nie zabrał przecież Abrahamowi. Tu bardziej chodzi o to, kto jest najważniejszy, kto jest Panem. Kto jest Panem? Komu bardziej chcemy się przypodobać? Czy dbamy o ten świat i chcemy przypodobać się małżonkowi, współmałżonkowi, czy bardziej dbamy o Jezusa i przede wszystkim Jemu chcemy się przypodobać? Pomyślmy też o tym, w jaki sposób możemy budować. Może Duch Święty dzisiaj coś powiedzieć do nas takiego, że my dzisiaj zastanowimy się nad tym, w jaki sposób możemy się przyczynić do tego, żeby te duchowe wartości, żeby Chrystus był wywyższony w życiu naszego małżeństwa, w życiu naszej rodziny. Jaka jest Jego misja? Bo może mamy swoje plany na, i pomysły, na przykład na wakacje, żeby spędzić wolny czas. Ale może Bóg powie, nie jedźcie na urlop, wykorzystajcie swój wolny czas, żeby służyć ludziom jako małżeństwo, żeby czynić ich uczniami, bo to jest waszą misją, a nie to, żebyście jeździli na wakacje, tak? Chociaż oczywiście tak nie musi być, że Bóg nam zabroni wyjechać gdziekolwiek na wakacje. Najważniejsze jest to, żeby On był najważniejszy. A jak to ktoś powiedział, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne też będzie na właściwym miejscu, będzie na swoim miejscu. Wiem, że to są trudne słowa czasami, że to może być trudna mowa dla nas, kiedy musimy dokonywać takich wyborów, ale może dzisiaj Duch Święty właśnie mówi do twojego serca, do naszych serc w ten sposób, bo On chce, żeby nasze małżeństwa funkcjonowały na Boży sposób i Boże rodziny. A żeby tak było, to On musi być pierwszy. On musi być Panem, nie tylko w naszym osobistym życiu, ale też w życiu naszego małżeństwa i naszej rodziny. Panie, dziękuję Ci, że jesteś dobry i proszę Cię, żeby dzisiaj Twoje słowo przenikało nas. Duchu Święty, potrzebujemy, żebyś to Ty nas napełniał, a Ty wypełniasz nas miłością chrystusową, która jest ponad wszystko. Panie, proszę Cię, abyś Ty dotykał się naszego serca, każdego z nas. Ty wiesz, co jest w naszych sercach. I wiem, że Ty się domagasz, abyś był pierwszy, że Ty chcesz być najbardziej na świecie kochany przez nas i uczysz nas miłości, która jest ponad wszystko. Ty nie zabierasz, Ty nam dajesz. Kiedy my oddajemy Tobie swoje życie, a to nasze życie czasami jest też życiem naszych bliskich, to wtedy odnajdujemy prawdziwe życie. My nie tracimy. Owszem, tracimy coś, żeby zyskać coś, co jest wieczne. Tracimy to, co chwilowe, żeby zyskać to, co jest wieczne. Bo kto chce zachować swoje życie, ten je straci. Ale kto traci swoje życie dla Ciebie, ten je naprawdę odnajduje. Dzisiaj, Panie, proszę Cię, żebyś Ty też objawiał nam tą wielką tajemnicę małżeństwa i rodziny, która jest w Twoim Słowie, że prawdziwe małżeństwo według Twojego planu to jest małżeństwo, które żyje dla Pana i w Panu. I ucz nas tego dzisiaj. Pokazuj nam, może zainspirujesz nas, kiedy będziemy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy lepiej kształtować nasze małżeństwa i nasze rodziny. Ty pokażesz nam pomysły, pokażesz nam Twoje plany dla naszych rodzin i naszych małżeństw, nie tylko nasze, ale najważniejsze jest to, żebyśmy realizowali Twoje plany, jakie masz dla nas. One są cudowne i są najwspanialsze na świecie. Dziękuję Ci. Wierzę, że Ty budujesz przez Twoje słowo nasze życie w właściwy sposób. Niech to będzie właściwy sposób. Może te słowa mogą być czasami trudne, ale Ty sam pokaż nam w naszych sercach, jak mamy je przyjąć, tak, żeby się to Tobie podobało, żebyś Ty był wywyższony. Daj nam głębsze zrozumienie Twojego słowa i tego, w jaki sposób mamy żyć, jak funkcjonować, tak, żeby się Tobie podobać. Amen.